A teraz przez chwilę zajmiemy się czymś innym. Marek Kalbarczyk, honorowy prezes Fundacji Szansa dla Niewidomych, autor programu w radiu w sobotę o 12 godzinie. Jest ten program, jesteśmy razem. Marek Kalbarczyk w studio. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
A jest pan w studio dziś o poranku, dlatego że trzeci dzień Wielkiego Światowego Kongresu Niewidomych jest w Warszawie. Jak przebieg Rechy w tym roku wygląda?
Rewelacja, rewelacja. Drodzy państwo, serdecznie zapraszamy. Kto by się tym tematem chciał zainteresować? Niewidomi z całego kraju, wielu niewidomych, przedstawicieli 15 krajów całego świata. Cała niebywała impreza pod honorowym patronatem małżonki prezydenta. Drodzy państwo, tutaj tym bardziej to wspominam. Witam serdecznie pana ministra również, który pozostał z nami w studio. Drodzy państwo, no niebywała Taka idea rehabilitacyjna, idea związana z niewidomymi, niedowidzącymi ich bliskimi, ale i związana również z jeszcze szerszą ideą. Mianowicie, drodzy państwo, tu w Polsce od kilku lat staramy się pokazywać coś ważnego, mianowicie, że mamy coś do zaproponowania całemu światu. Że to miejsce jest specjalne, że to miejsce było specjalne 500 lat temu, 400 lat temu, że to miejsce pozostaje specjalne również i teraz. I nie dajmy się, drodzy państwo, że tak powiem, przekonać do tezy, że tutaj jesteśmy krajem małym, nieważnym, że musimy się liczyć z sąsiadami, że musimy wiecznie komuś się podlizywać. Oczywiście musimy się przyjaźnić, musimy współpracować, ale przede wszystkim jednak pokazywać, że to nasza kultura, nasza cywilizacja jest wyjątkowa, o wiele fajniejsza, o wiele ciekawsza, bardziej ludzka niż ta na zachodzie, niż ta na wschodzie. U nas, drodzy państwo, żyjemy pokojowo, w spokoju. Nie ma u nas żadnych problemów, oprócz jakichś idiotycznych niesnastek politycznych, gdy jedni naskakują na drugich zupełnie niepotrzebnie, zamiast wspólnie budować. Otóż Fundacja Szansa dla Niewidomych razem z przyjaciółmi z całego świata buduje taką nową rzeczywistość, gdzie rodzą się idee, jakaś wspólnota wielkich spraw. Przyjeżdżają, drodzy państwo, przedstawiciele z takich odległych krajów jak Arabia Saudyjska, no przyjaciele Izraela, Egiptu, Kazachstanu, Stanów Zjednoczonych. Niebywała rzecz. I mieliśmy taką specjalne spotkanie, które nazwałem Wschód-Zachód i opowiadałem im o tym, że tak nam w Polsce zależy na tym, żeby ten empatyczny Wschód, w którym jest dużo serca i takich myśli o innych ludziach, o bliskich, połączyć z tym zachodem technologicznym, bo niewidomi na wschodzie nie mają technologii. Z kolei tam na zachodzie brakuje takiej humanistycznej myśli o tym, żeby jak najbardziej pomagać, tak po prostu wyciągać pomocną dłoń do innych ludzi. Proszę państwa, przyjechali i tutaj zdecydowanie udało nam się przekonać do takiego apelu do władz światowych, do władz państw, do władz instytucji jak ONZ i Unia Europejska co do kwestii, jak być razem, jak działać razem, jak udostępnić świat osobom chorym, starszym, słabszym, niepełnosprawnym. Jednogłośnie zagłosowaliśmy właśnie ci wszyscy z różnych kultur, jak państwo słyszą, no właśnie ten cudowny gość z Arabii Saudyjskiej i nasi dwoje przyjaciół z Izraela tutaj byli gośćmi, panie redaktorze i panie ministrze byli tutaj gośćmi, Nurit, Neustadt, Noy i Naty Białystok, którzy oczywiście korzenie mają z Polski, jak słychać z Białegostoku, Nurit z Łodzi. No ale też ze Stanów Zjednoczonych, szef Światowej Unii Niewidomych, World Blind Union, prezydent Mr. Friedrich Schroeder, którego dzisiaj umówiliśmy na dzisiejsze spotkanie z panem ministrem, pełnomocnikiem rządu do spraw niepełnosprawnych. Otóż w Polsce dzieje się wiele. Na przykład Dostępność Plus. Drodzy państwo, państwo pełnosprawni, no, sprawni albo mniej sprawni, nie zdają sobie sprawy, jakie trudności mają niepełnosprawni na mieście, w otwartym terenie. My niewidomi nie możemy trafić nigdzie bez specjalnej pomocy albo bez, jeśli sami, to nie bez nerwów. Drodzy państwo, gdzie są wejścia? Jak się zachować? Jak sobie poradzić w centrach handlowych? Jak trafić do urzędu? Jak studiować? Jak się uczyć? Jak oglądać eksponaty w muzeach? Jak czytać książki w bibliotekach? Te problemy pozostają nierozwiązane, bo mamy mnóstwo zaległości. Mnóstwo spraw, które wymagają poprawy. Ale powiedzmy sobie szczerze, mamy od kilku lat rząd, który nie tylko pomaga wszystkim Polakom, na przykład sprawa 500+ i tak dalej, również Rodzina Plus, ale też Dostępność Plus, po to, żeby również i niewidomi w tym kraju żyli jak inni normalnie, co udaje się do tej pory niewielu osobom. Drodzy Państwo, ja więc, że tak powiem, będę pędził, panie redaktorze, panie ministrze, na spotkanie. Mamy dzisiaj cudowną mszę świętą w intencji niewidomych, niedowidzących i ich bliskich na krakowskim przedmieściu w Świętym Krzyżu. To jest ten, drodzy Państwo, kościół, z którego co niedziela nadajemy mszę świętą dla wszystkich Państwa w całym kraju. I cóż, dziękuję panu redaktorowi za zaproszenie w Radio Wnet, które, panie ministrze, jest, nie wiem, czy nie jedynym prawdziwym wolnym medium w Polsce, słyszanym na falach radia w Warszawie, w Krakowie i oczywiście w internecie, na całym świecie. I zapraszam do audycji Jesteśmy Razem, która powstała dzięki pomocy pana właśnie redaktora Krzysztofa Skowońskiego. Zapraszam w sobotę, w południe o 12, bo panie ministrze, wszystko można robić w sobotę. Można robić zakupy, można gotować, można jeść.
Audycji.
Pod warunkiem, że się włączy Radio Wnet i się słucha audycji Jesteśmy Razem.
Tak. Bardzo serdecznie dziękuję, Marek Kalbarczyk.
Do powodzenia.
Dziękuję bardzo.
Do widzenia. Wszystkiego dobrego. Na zegarze godzina 8:33. Radio, robimy radio. Robimy radio, a my wracamy w Poranku Wnet do rozmowy z Pawłem Solochem, szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. To jeszcze zanim porozmawiamy o tym, co najważniejsze, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski, czyli o relacjach między Polską a Stanami Zjednoczonymi, to jeszcze chwilę spójrzmy na Europę, bo pan minister wybiera się z trudną misją w podróż do Paryża, w podróż do Francji. Tamte stosunki polsko-francuskie są napięte do granic możliwości, jeśli chodzi o życie w jednej rodzinie.
No, na pewno chcę wierzyć również, że tak jest po stronie francuskiej. Życzylibyśmy sobie, żeby te stosunki były lepsze niż są w tej chwili. Jedno trzeba stwierdzić. Jesteśmy zarówno sojusznikami w ramach NATO, jak i partnerami w ramach Unii Europejskiej. No jest oczywiście tradycja historyczna relacji polsko-francuskich. Jest na czym budować. Na pewno potencjał jest większy niż w tej chwili jest realizowane. Tam w Paryżu, oprócz spotkań bilateralnych, będzie miała miejsce też konferencja państw Grupy Wyszehradzkiej i Francji. Wezmę również i w tym wydarzeniu udział. No, po prostu musimy ze sobą rozmawiać, musimy dyskutować, różniąc się w wielu, wielu aspektach, ale pamiętajmy o tym, że ciągle jesteśmy jednak w tej samej rodzinie, potwierdzonej formalnymi chociażby związkami pod tytułem NATO czy Unia Europejska.
Ale Francuzi są to lud praktyczny i mówi tak, no to chcecie się z nami przyjaźnić, to co od nas kupić? Jest taka transakcja na stole, czy jej nie ma?
Znaczy, ja bym powiedział tak. Oczywiście zawsze, no to nie tylko w relacjach z Francją, ale z wieloma państwami, zawsze ten aspekt taki stricte merkantylny się pojawia, ale myślę i mam nadzieję nie tylko. Zresztą akurat Francja należy do tych państw, gdzie kierujący krajem patrzą też w takim wymiarze dłuższym, strategicznym, nie tylko takim krótkiego biznesu. Chociaż oczywiście tego typu oferty się pojawiają, no ale są również pewne kwestie polityczne. Na pewno i może z różnych perspektyw, ale jednak wspólnym interesem powinno, a myślę, że i jest, pozostać utrzymanie z jednej strony spójności Europy jako takiej, mówię o Unii Europejskiej i państwach NATO, a z drugiej strony więzi transatlantyckich, czyli relacji między Europą a Stanami Zjednoczonymi. Oczywiście są kwestie też biznesowe, finansowe, Francja pozostaje ważnym inwestorem i partnerem handlowym Polski, jednym z najważniejszych.
Ale jeśli chodzi o wojsko?
A jeśli chodzi o wojsko, no to jasne, że tutaj jest, jest również i oferta z ich strony przemysłu zbrojeniowego. My na przykład jesteśmy bardzo zainteresowani ewentualną wspólną produkcją czołgu. Jest ten projekt francusko-niemiecki. My jesteśmy gotowi rozważyć partycypację w tym projekcie, jeżeli będzie zainteresowanie również z tamtej strony. No są również oferty francuskie, prawda, które no, są rozpatrywane tak jak...
Ale już nie helikoptery. Już...
No, ale są okręty podwodne, są środki łączności. No, Francuzi mają dużo do zaoferowania. My to oczywiście przyglądamy się temu, rozpatrujemy, bierzemy to pod uwagę i w tej chwili tak, na takim etapie jesteśmy.
Czy jak pan patrzy na to, co się działo podczas kampanii wyborczej albo po wyborach w Polsce, to pan myśli o tym, że w tym wszystkim jest też ta, w tej polityce polskiej może niezwerbalizowana, ale jest obecna ta geopolityka, czyli jest taki ruch, który chciałby, nie wiem, zatrzymać całą procedurę wprowadzania tutaj większej obecności wojsk amerykańskich, tego pogłębionego sojuszu polsko-amerykańskiego, czy też nie ma?
Ale u nas w Polsce?
U nas w Polsce, w wewnętrznym naszym świecie.
Nie, no u nas w Polsce, oczywiście to jest rzeczywiście, jeżeli mówimy o ostatnich latach, ale nawet ja bym powiedział w perspektywie lat 30, czyli od momentu odzyskania suwerenności przez Polskę, pojawienie się w takim trybie ciągłym obecność wojsk sojuszniczych, zwłaszcza amerykańskich, w Polsce jest niewątpliwie przełomem. I to jest krótki okres czasu, jak patrzymy w perspektywie, ale można zaryzykować powiedzieć, że przełomem historycznym. No i siłą rzeczy rzeczywiście taki opór podsycany przez tych, którzy mają największy interes w tym, żeby tych żołnierzy tutaj nie było, czyli przez wielkich sąsiadów ze wschodu, on się pojawia. Występuje w takiej formie endemicznej, tym niemniej rzeczywiście w przestrzeni publicznej od czasu do czasu głosy krytyki się pojawiają. No i my musimy na to reagować, ponieważ w naszym interesie jest wiązanie naszego bezpieczeństwa z bezpieczeństwem sojuszników, po to, żeby uczynić z bezpieczeństwa Polski, państw całego regionu, wspólną sprawę państw Zachodu i to się w tej chwili
ale
dokonuje.
Ale jeżeli popatrzymy na Berlin, czy uważa pan, że tam jest zadowolenie z tego powodu, że ta flanka wschodnia na to jest wzmocniona, że będą tu żołnierze amerykańscy, czy też jednak patrzą na to i mówią sobie to za bardzo, za dużo autonomii daje Rzeczpospolitej?
Ja bym powiedział tak, że no, jeśli chodzi o Niemcy, to tam oczywiście również wewnątrz, co do takich strategicznych przynajmniej aspektów, jeśli chodzi o kierunki polityki, trwa dyskusja. Ale na zewnątrz państwo niemieckie zachowuje się tak, jak powinien zachowywać się sojusznik będący w sojuszu wojskowym, jakim jest NATO, czyli również i kontyngent niemiecki jest na Litwie, prawda, w ramach wysuniętej obecności. Niemieccy żołnierze przyjeżdżają na wspólne ćwiczenia z polskimi czy z sojuszniczymi na terenie Polski. Także w wymiarze formalnym, jeśli chodzi o spełnianie powinności sojuszniczych, nie można mieć tutaj do Niemców zastrzeżeń.
Europa właściwie, można powiedzieć, zwariowała na punkcie ideologii gender, mówię wspólna Europa, czy do struktur NATO też już to zaczyna przenikać, czy na przykład już nie można powiedzieć panie pułkowniku, tak jak w samolotach kanadyjskich pan, pani nie można używać, czy to już jest obecne, czy jeszcze nie?
Ja jestem cywilem, oczywiście mam do czynienia z wojskowymi, ja się z tym również będąc w kwaterze NATO, czy mając do czynienia z jakimiś przedstawicielami struktur natowskich, się nie spotkałem. To jest tutaj inspirowany przez pana redaktora, rzeczywiście może bardziej zwrócę na to uwagę, ale chcę zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt i tym my powinniśmy się kierować. Oczywiście również w obrębie państw sojuszniczych mamy państwa, które mają zupełnie inną filozofię niż my i są bardziej podatne, no w każdym razie bardziej pod wpływem tej genderowej perspektywy. Natomiast to, co jest pozytywne, mam tutaj chociażby na myśli państwa skandynawskie, które mają w tych sprawach inną optykę niż, zupełnie inną optykę niż my. Natomiast w kwestiach bezpieczeństwa mają optykę taką samą. I my też powinniśmy podchodzić do tego w sposób racjonalny, zgodnie z naszym interesem. Więc tam, gdzie jest wspólne sprawy bezpieczeństwa, gdzie możemy mówić jednym głosem, mają wspólny interes, to idziemy ręka w rękę, a w tych innych kwestiach, no to my realizujemy swoją własną politykę i nie musimy się tutaj podporządkowywać jakimś tam zewnętrznym trendom.
Pan był wielokrotnie w Waszyngtonie, był pan ostatnio razem z prezydentem Andrzejem Dudą w ONZ-cie, spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem, potwierdzenie tego sojuszu polsko-amerykańskiego. Czy to ten sojusz zależy tylko od pozycji prezydenta Donalda Trumpa, czy to on jest głębszy, czy on wszedł do tego establishmentu waszyngtońskiego i on jest trwały i niezależny od tego, kto będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych?
Niewątpliwie jest tak, co nie znaczy, że powinniśmy spoczywać na laurach i nie podtrzymywać takiej tendencji, że perspektywa, w jakiej widzi się Polskę, również w kontekście właśnie agresywnej polityki rosyjskiej i tak dalej, jest wspólna zarówno dla republikanów, jak i dla demokratów, dla większości establishmentu amerykańskiego. Jasnym jest, że taką tą nową dynamikę, prawda, że to się dzieje teraz szybciej, dynamiczniej, ta nowa dynamika, ona powstała dzięki też już bezpośrednim relacjom między prezydentem Andrzejem Dudą i prezydentem Trumpem, ale my mamy świadomość i zresztą staramy się podtrzymywać zainteresowanie Polski, pozytywne zainteresowanie Polską ze strony Amerykanów we wszystkich środowiskach i na razie można powiedzieć, że jeśli chodzi o kwestie polskie, no to niezależnie od barw politycznych, tych głównych obozów politycznych Stanów Zjednoczonych jest raczej konsensus. Postrzegają te kwestie tak samo, tak? Różniąc się, prawda, wewnętrznie, zwłaszcza teraz w tym szczególnym również dla Stanów Zjednoczonych okresie, no bo zbliża się, w przyszłym roku będzie kampania prezydencka.
Szybciej
w Polsce.
I jak pan myśli?
No na razie wszelkie szantaże pokazują, że pan prezydent Andrzej Duda ma tutaj jak najlepsze perspektywy, co oczywiście nie zwalnia, bo to są tylko sondaże, nie zwalnia z obowiązku pracy i starań, jeżeli ta kampania już ruszy, o to jeżeli pan prezydent zdecyduje się, na razie nic nie wskazuje, że się nie zdecyduje, ale nie ma jego formalnej jeszcze deklaracji kandydować, no to nie zwalnia nas od pracy.
A jaki jest nastrój w Pałacu Prezydenckim?
Pozytywny.
A kiedy powstanie ta infrastruktura, która jest potrzebna po to, żeby ci żołnierze amerykańscy i to dowództwo dywizji mogło być w Polsce?
No, spodziewamy się, trwają wspólne prace MON-u i Pentagonu. My jesteśmy na bieżąco informowani o postępie. No i chcielibyśmy, żeby ten czas to oczywiście będzie takimi segmentami ta infrastruktura się pojawiała, żeby to były nie lata, tylko miesiące, tak? Kiedy elementy, te nowe elementy infrastruktury amerykańskiej, żeby już były na stałe w Polsce. Pewnym takim wyznacznikiem są te w przyszłym roku duże wiosenne ćwiczenia Defender, gdzie ma być przerzucone na teren Polski kilkanaście tysięcy żołnierzy amerykańskich. Ma ćwiczyć razem z żołnierzami polskimi, sojuszniczymi. Więc no, chcielibyśmy i tutaj wiemy także, że takie są starania ze strony ministra obrony, żeby no, efekty było widać w przeciągu miesięcy, tak?
to wszystko się wydarzy. A kiedy prezydent Andrzej Duda odwiedzi polski kontyngent w Libanie?
No, jest taki zamiar, nie w najbliższym czasie, może w następnym, natomiast no zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie, ale no prezydent bardzo się tą kwestią interesuje, bo jest to elementem polityki powrotu do aktywności polskiej w ramach ONZ-u, którą prezydent konsekwentnie właśnie od początku swojej kadencji, od 2015 roku, pierwszego wystąpienia na forum ONZ realizował. I rzeczywiście odbiór tego, że decydujemy się, jeszcze raz powtórzę, to nie jest misja bojowa, jest to misja pokojowa, o innym charakterze niż dotychczasowe nasze misje w Afganistanie czy w Iraku. Ale z tego powodu tym bardziej ważna jest, niezwykle dobrze odebrana przez społeczność międzynarodową. Jest to argument w stosunku zarówno do naszych sojuszników, jak i tych, którzy właśnie krytykują nas, że my tylko myślimy o wschodzie, a nie interesujemy się resztą świata. Nieprawda, pokazujemy właśnie przez naszą obecność w ramach ONZ-u w Libanie, również wrażliwość na innych kierunkach, co jest ważnym argumentem w naszych relacjach z naszymi sojusznikami.
A jeszcze jedno pytanie a propos sojuszników. To w momencie, kiedy Amerykanie opuścili Syrię i zostawili Kurdów, to pewno pan czytał wiele komentarzy w internecie, częściowo jest to propaganda sterowana, tak?
No,
że zobaczcie, tak, co zrobili sojusznicy, a wy chcecie tego sojuszu z Amerykanami, a oni w najważniejszym momencie powiedzą, ale to nie jest w naszym interesie. My mamy przyjaciela, Władimir Putin jest naszym przyjacielem, mamy wspólnego wroga, na przykład Chińską Republikę Ludową, Polska, niech się z nią dzieje, co chce.
Ja bym powiedział tak, no jest różnica chociażby formalna między relacjami kurdyjsko-amerykańskimi a polsko-amerykańskimi, bo mamy nie tylko relacje bilateralne i wzmocnione formalnymi deklaracjami o strategicznym partnerstwie, które zostały podpisane przez obu prezydentów, naszego Andrzeja Dudę i prezydenta Trumpa, ale też jesteśmy członkami w jednym sojuszu, prawda? Jesteśmy umówieni nie tylko co do gwarancji bezpieczeństwa, ale jesteśmy umówieni co do tego, że Polska jest bardzo ważnym elementem całego systemu bezpieczeństwa, powiedzmy nie tyle Ameryki, co Zachodu. To jest zupełnie inna sytuacja niż sytuacja w relacjach kurdyjsko-amerykańskich.
No, ale nie powstrzymam się jeszcze przed jednym pytaniem. 4 lata dobrej zmiany. Na ile ten system obronny Polski jest funkcjonalny? Na ile został wzmocniony? I na ile jesteśmy sami z siebie gotowi do tego, żeby bronić Rzeczpospolitej?
Nie no, jest na pewno na początkiem każdego myślenia o obronie jest... Zgoda niewystarczająca, ale bez tego nie można ruszyć. Sama determinacja, gotowość tych, którzy państwem kierują i nastawienie społeczeństwa. I tutaj również poprzez takie działania, chociażby powołanie Wojsk Obrony Terytorialnej i wszelkie badania sondażowe opinii publicznej pokazują, że ci Polacy i również kierujący państwem są do tego gotowi. Co nie występuje we wszystkich państwach również sojuszniczych w takiej skali, prawda, że większość ludzi mówi tak, jestem gotowy ryzykować swoje życie, zdrowie w obronie ojczyzny. Temu towarzyszą właśnie określone działania z jednej strony oddolne, to mówię te wszystkie grupy proobronnościowe, związki strzeleckie, które wywołują pewną presję polityczną a później już akces do Wojsk Obrony Terytorialnej wywołują presję również na rządzących i gotowość ze strony społeczeństwa do ponoszenia kosztów, no bo trzeba wydawać pieniądze, deklarujemy wzrost wydatków 2,5% PKB i to jest ten realny postęp w sferze jakby budowania takiej świadomości obronnej społeczeństwa. Temu towarzyszą działania związane z modernizacją wojska, zakupem nowego sprzętu. To są już działania długofalowe, rzeczywiście niezwykle kosztowne, bo jeżeli mówimy o systemie antyrakietowym, o zakupie F-35, zakupie innego sprzętu, to są miliardy złotych. Chodzi o to, żeby podtrzymać gotowość społeczeństwa i wolę polityczną, żeby te wydatki kontynuować. No i trzeci element, działania sojusznicze. Nie jesteśmy w takiej sytuacji jak w 1939 roku, gdzie mieliśmy sojuszników, ale nie na naszej ziemi. Teraz mamy na naszej ziemi, mamy żołnierzy sojuszniczych, prawda? To też trochę zupełnie inaczej stawia nas w innej perspektywie. I to są te osiągnięcia ostatnich lat.
A kiedy to wszystko połączy się w jeden system, kiedy będą działać te, system antyrakietowy będzie działał, kiedy F-35 będzie latać po polskim i nie tylko polskim niebie, bo tutaj się nie ma gdzie rozpędzić F-35.
Tak, nie, to oczywiście to już teraz nasze F-16 latają nie tylko po polskim niebie, biorą udział chociażby nasze samoloty biorą udział w air policing, czyli takich misjach kontrolujących przestrzeń powietrzną nad krajami bałtyckimi. I oczywiście te inwestycje, które są czynione, one służą nie tylko bezpieczeństwu Polski, ale bezpieczeństwu państw regionu. I tak jesteśmy postrzegani, nie tylko przez na przykład państwa bałtyckie, czy państwa nienależące do sojuszu skandynawskie, takie jak Finlandia, czy Szwecja, czy państwa tej dziewiątki bukareszańskiej, ale również przez tych najważniejszych, czyli Stany Zjednoczone, prawda, inne państwa europejskie, jako swego rodzaju taki hub również bezpieczeństwa wojskowego, jeśli chodzi o flankę wschodnią Unii Europejskiej czy państw sojuszu.
Czy prezydent jest zadowolony i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego ze współpracy z obecnym ministrem obrony narodowej?
Tak, ta współpraca jest bardzo, bardzo dobra. Mamy systematyczną wymianę informacji, również na takich poziomach również zupełnie roboczych, bezpośrednich, także tutaj się te sprawy dobrze toczą.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Minister Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, był gościem Poranka na Zegarze, godzina 8:54.